Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
Bałtyk wewnętrznym morzem NATO. Prezydent Węgier podpisał ustawę o przystąpieniu Szwecji do Paktu Północnoatlantyckiego. Rosjanie nadal bombardują ukraińskie miasta. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Prezydent Węgier podpisał ustawę o przystąpieniu Szwecji do NATO. To pierwsza decyzja, jaką podjął Tomasz Szujok, który kilka dni temu objął urząd. Parlament Węgier wyraził zgodę na przyjęcie Szwecji do sojuszu tego samego dnia, w którym wybrał nowego prezydenta, 26 lutego. Szwedzki wniosek o akcesję czekał w węgierskim parlamencie na głosowanie od lipca 2022 roku. Więcej o Szwecji w NATO powiemy już za chwilę w rozmowie z gościem audycji Pomoże Polska Europa. 5 osób zginęło w wyniku rosyjskiego ataku na infrastrukturę portową Odessy. W momencie wybuchu niedaleko miejsca eksplozji przebywała delegacja z Grecji z premierem Kyriakosem Mitsotakisem oraz ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. W sprawie ataku na Odessę trwa dochodzenie prowadzone przez ukraińskie służby. Ukraińskie dowództwo zapowiada stabilizację frontu i prognozuje możliwość przeprowadzenia kontrofensywy jeszcze w tym roku. Tymczasem Rosjanie wciąż intensywnie atakują na kilku odcinkach frontu, a Ukraina potrzebuje wsparcia w postaci broni i amunicji. Rosjanie nacierają przede wszystkim w Donbasie, próbują zdobyć jak największe terytorium przed mającymi się odbyć 17 marca pseudowyborami prezydenckimi. Eksperci wskazują, że kluczowe dla przejęcia inicjatywy na froncie jest przeciwdziałanie rosyjskiemu lotnictwu. Latem Ukraińcy spodziewają się przybycia pierwszych zachodnich myśliwców F-16. Komisja Europejska proponuje przestawienie gospodarki na tryb wojenny w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. W Brukseli opublikowano unijną strategię dla przemysłu obronnego. To pierwszy w historii taki dokument. Unia ma przejść od reagowania kryzysowego do budowania gotowości do obrony. Wstępny budżet jest niewielki, wynosi 1,5 miliarda euro. Kreml wpisał szachistę Gariego Kasparowa na listę terrorystów i ekstremistów. Wszczęto przeciwko niemu sprawę karną na podstawie artykułu za rzekomy ekstremizm. W ubiegłym roku rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości dodało Kasparowa do rejestru zagranicznych agentów za prowadzenie działalności politycznej. Kongres Europejskiej Partii Ludowej, który trwa w Bukareszcie, potwierdzi kandydaturę przewodniczącej komisji Ursuli von der Leyen na drugą kadencję. Przed miesiącem Niemka ogłosiła oficjalnie chęć pozostania na stanowisku przez kolejnych 5 lat i uzyskała poparcie rodzimej partii CDU. Jedna z sal koncertowych w Brukseli była celem udaremnionego ataku terrorystycznego, informują belgijskie media. Donoszą też o kolejnych zatrzymaniach. Ochrona budynku została zwiększona, wzmocniono też środki bezpieczeństwa. Żadne planowane wydarzenia kulturalne nie zostały odwołane. Jedyna w Europie fabryka Tesli będzie zamknięta także w przyszłym tygodniu. Po podpaleniu przez lewicowych ekstremistów i pozbawieniu zasilania, niemiecka fabryka ogłosiła przymusową przerwę w produkcji do końca bieżącego tygodnia. Teraz wydłużyła termin przestoju. W Paryżu rozpoczął się proces reżysera Romana Polańskiego, którego o zniesławienie oskarżyła Charlotte Louis. Brytyjska aktorka złożyła pozew 4 lata temu, kiedy reżyser oświadczył, że kłamała, oskarżając go o wykorzystywanie seksualne.
Rozmowa o Europie.
Węgry jako ostatnie zgodziły się na wejście Szwecji do NATO, tym samym Sztokholm staje się pełnoprawnym członkiem sojuszu. Co ta decyzja oznacza dla Europy, Polski i dla naszego regionu? O tym porozmawiam dziś z doktorem habilitowanym Miłoszem Gacem, ekspertem do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Węgry bardzo długo zwlekały z włączeniem zielonego światła dla rozszerzenia NATO o Szwecję. Panie profesorze, co mogło wpłynąć na Budapeszt, że zgoda w końcu stała się faktem?
Jesteśmy w takiej sytuacji, że Węgry nie przedstawiły oczekiwań pod kątem Szwecji, takie jakie przedstawiła Turcja. No, ta cała lista, tak, dotycząca Kurdów, zaostrzenia polityki antyterrorystycznej. No, o co chodziło Węgrom do końca nie wiemy. Prawdopodobnie możemy się domyśleć, że chodziło o kwestionowanie polityki demokratycznej i praworządności na Węgrzech. Węgry obiecywały, że nie będą ostatnie. Tak też się jednak stało. Może, należy przypuszczać, tą decyzję przyspieszyły zakup myśliwców wielozadaniowych, Gripenów, które sprzedała właśnie Szwecja Węgrom. Dzięki temu Węgry mają już 18 takich samolotów.
Szwecja, jak wiemy, nie jest krajem wielkości Francji czy Wielkiej Brytanii, ale ma znaczący potencjał, jak mówią eksperci. Jej wejście do NATO jest bardziej symboliczne i uspokajające, czy to realnie istotne dla bezpieczeństwa Europy?
Jest niezwykle istotne dla samego Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale również dla naszego regionu, dla regionu Morza Bałtyckiego. No wystarczy spojrzeć na mapę i geografia nam już wszystko powie. Mianowicie przystąpienie Szwecji, a wcześniej przecież Finlandii, bo te państwa ściśle ze sobą współpracują od tak naprawdę lat 90., powoduje, że to okno na świat, które miała Rosja, Federacja Rosyjska, Zatoce Ryskiej, czyli wyjścia właśnie przez flotę bałtycką z Kronstadtu, portu, w którym mieści się flota bałtycka, na Morze Bałtyckie, zostaje przymknięte, a w przypadku konfliktu zbrojnego może być całkowicie zamknięte. Czyli mamy tutaj ten kontekst strategiczny. Powoduje to to, tak jak pan redaktor tutaj zauważył, w opinii wielu ekspertów, że Morze Bałtyckie stanie się wewnętrznym morzem natowskim, jak Amerykanie mówią, wewnętrznym jeziorem, jeziorem natowskim, czyli nastąpi ta natoizacja Morza Bałtyckiego. Nie ma co ukrywać, przystąpienie Szwecji do NATO podyktowane jest głównie gwarancjami amerykańskimi. Pamiętajmy, że Szwecja tak naprawdę od lat 95 roku jest w Unii Europejskiej i z NATO ściśle współpracowała. No jednak ta agresja rosyjska w lutym 22 roku zupełnie zmieniła optykę Szwecji, przede wszystkim społeczności. Sondaże zaczęły rosnąć z 35%, szybko urosły do 60% i tak dalej, co spowodowało, że ta polityka neutralności prowadzona ponad już 200 lat od wojen napoleońskich została po prostu zerwana na rzecz przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego.
Przystąpienie Szwecji do NATO i odstąpienie od polityki nieangażowania się w sojusze wojskowe nieuchronnie przyczynia się do tego, że region Europy Północnej staje się strefą potencjalnej konfrontacji. To cytat z komunikatu rosyjskiego MSZ. Szwecja reaguje na te ewidentne groźby, mówiąc: nic zaskakującego. No, Moskwa zadowolona z pewnością nie jest.
Nie jest zadowolona i już obserwowaliśmy to w momencie samej chęci przystąpienia, tak? Czyli musimy się tu cofnąć do szczytu w Madrycie. Rosja przyjęła to w taki sposób stonowany, ale jednoznacznie wypowiedzi polityków rosyjskich pokazują, że nie jest to zgodne z jej koncepcją bezpieczeństwa i jest po prostu dla nich zagrożeniem. Świadczyły przecież o tym też słowa prezydenta Władimira Putina, który mówił jeszcze w 2016 roku, kiedy patrzy przez granicę, widzi Fina, ale kiedy Finlandia przystąpi do NATO, zobaczy wroga. Także możemy się tutaj spodziewać polityki agresywnej ze strony Rosji. Jak ona będzie wyglądała? No przede wszystkim Rosja dzisiaj konwencjonalnie jest uwikłana w wojnę na Ukrainie, dlatego możemy się spodziewać, i już to się dzieje przecież, nie od dzisiaj, z działaniami o charakterze asymetrycznym, hybrydowym, czy jak Rosjanie mówią, z wojną nowej generacji, czyli tą doktryną, którą zaprezentował szef sztabu generalnego generał Gerasimow. Co mam na myśli? No przede wszystkim chodzi tutaj o tak zwane zakłócanie strategiczne, czyli wszelkie działanie poniżej progu wojny, poniżej artykułu 5. Chodzi przede wszystkim o rozmiękczanie właśnie artykułu 5 i sprawdzanie NATO. W jaki sposób? No chociażby atakowanie celów infrastruktury krytycznej, czyli na przykład kabli podmorskich. Mieliśmy tego przykład, jeżeli chodzi tutaj o Baltic Connector, czy wcześniej Nord Stream. Będzie dotyczyło również to infrastruktury krytycznej morskiej, na przykład farm wiatrowych. Przecież one są wysoce zinformatyzowane, czyli tutaj działania w sferze cyber. Dalej terroryzm morski, czyli zagrożenia dla żeglugi morskiej. Oczywiście wszelkie działania o charakterze wywiadowczym. No i to, co dzisiaj obserwujemy, czyli te zakłócenia satelitarne, które również obejmują Polskę, czyli zakłócenia sygnału GPS.
No to niejako nawiązując do tego, o czym pan mówił, na koniec chciałbym zapytać o ten taki stricte nasz punkt widzenia Polski, w szczególności Pomorza. Powinniśmy mieć teraz mieszane uczucia. Z jednej strony pozytywnie reagujemy na to, że Szwecja wchodzi do NATO, a z drugiej, no tuż za rogiem mamy podrażnioną Rosję. Cieszymy się, martwimy się. Nie. Czy jedno i drugie?
Ja bym to rozpatrywał w kategoriach oczywiście pozytywnych, atutu. Stwarza to możliwość, tak jak powiedziałem, wpięcia regionu Morza Bałtyckiego w cały system bezpieczeństwa z określoną strategią, dowództwem, wywiadem, zdolnościami morskimi. Dzisiaj, no jak wiemy, ten region Morza Bałtyckiego nie pełni pierwszoplanowej roli w planowaniu operacyjnym NATO. Dowództwo jest rozproszone. Mamy Brunsum, w Holandii mamy Norfolk, mamy Neapol, no i mamy Markom, to dowództwo morskie, które no nie jest w stanie poświęcić całych sił właśnie na region Morza Bałtyckiego. Dlatego należy upatrywać tutaj szansę, powtarzam, jeszcze do tego daleka droga, ażeby właśnie Bałtyk został wpięty w szerszą strategię morską, no, w której mamy nadzieję Polska będzie odgrywała kluczową rolę, ale nie zapominajmy o własnych zdolnościach, o własnej marynarce wojennej. To nie jest tak, że Szwecja zabezpieczy nasze wybrzeże, bo głównie z Finlandią będzie koncentrowała się na północnej części Bałtyku, przede wszystkim na Zatoce Fińskiej, wyjście Zatoki Botnickiej, Zatoka Ryska, Wyspy Alandzkie, no i ten niezatapialny lotniskowiec, czyli Gotlandia.
Doktor habilitowany Miłosz Gac, Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku. Bardzo dziękuję.
Bardzo dziękuję.
Czym żyje Europa?
Rząd Ukrainy jest gotowy na ograniczenia w handlu z Unią Europejską, ale oczekuje, że Bruksela zaprzestanie importu produktów rolnych z Rosji. Szef zagranicznej misji handlowej Ukrainy Taras Kaczka powiedział Financial Times, że Kijów zgadza się na propozycję Unii dotyczącą wprowadzenia ograniczeń ilościowych w imporcie jaj, mięsa drobiowego i cukru z Ukrainy do Unii oraz umożliwienia niektórym krajom zamknięcia rynków dla ukraińskiego zboża z wyjątkiem tranzytu. Wyraził jednak oczekiwanie, że unijne kraje wprowadzą zakaz importu rosyjskich produktów rolnych. Tymczasem nie ma na razie zgody w Unii Europejskiej na embargo na import żywności z Rosji. O tej sprawie, jak ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia Beata Płomecka, dyskutowano już w gronie państw członkowskich kilka tygodni temu. Część państw obawia się odwetu ze strony Rosji, bo Unia więcej eksportuje do Rosji niż z niej importuje. Łotwa była pierwszym krajem w Unii, który przed kilkoma tygodniami zaapelował o europejskie sankcje na rosyjskie produkty rolne i wprowadziła własne embargo. Ostatnio do apelu o unijne embargo dołączyła Polska. Według najnowszych danych Komisji Europejskiej unijny eksport do Rosji osiągnął wartość 7 miliardów euro, a rosyjski eksport do Unii był na poziomie około 2 miliardów euro. W przyszłym tygodniu Komisja Europejska ma przedstawić pakiet propozycji dla rolników zmniejszający obciążenia. Poinformował o tym komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Bruksela reaguje w ten sposób na protesty, które przelewają się przez Europę, również przez Polskę, przeciwko rygorystycznym wymogom unijnej polityki rolnej. Kilka przepisów ma być złagodzonych. Będzie propozycja ich zmiany i bardzo dużego zmniejszenia obciążeń dla rolników, powiedział unijny komisarz. Polska popiera zaostrzenie przepisów dotyczących opóźnionych płatności w transakcjach handlowych. Komisja Europejska zaproponowała skrócenie czasu z 60 do 30 dni. Ta sprawa będzie jednym z tematów dzisiejszego spotkania w Brukseli ministrów do spraw rozwoju i konkurencyjności unijnych krajów. Opóźnienia w płatnościach za faktury mogą wpływać negatywnie na płynność finansową firm, a nawet doprowadzić do bankructwa. Lotnisko we Frankfurcie nad Menem nie wypuści dziś nikogo, kto planował wylot, przez strajk. Dziś i jutro staną też w Niemczech pociągi. Maszyniści zaczęli protesty wczoraj od wstrzymania składów towarowych. Do strajkującego przez dwa dni personelu naziemnego Lufthansa dziś na jeden dzień dołączą pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo we Frankfurcie i Hamburgu, czyli obsługa pasażerów zostanie sparaliżowana. W Hamburgu odwołanych będzie 140 lotów na wszystkich niemieckich lotniskach. 1000 w czwartek i 1000 w piątek.
Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.